Zacheusz, część druga.
Drodzy Państwo,
temat piąty, sprawowanie władzy.
Mam mówić wolniej, Andrzejuszu, o tym mówił, będę się starać. Po drugie, bardzo przepraszam, bo może mi się zdarzyć kaszlnąć, ale uprzedzam, że nie byłem w Chinach, nie byłem w północnych Włoszech i nie mam temperatury. Także, żeby uspokoić sytuację. Dlaczego mamy się zająć kwestią władzy? Poza tym, że jest to oczywiście kwestia podjęta w ramach kursu i to samo już uzasadnia, żeby się nią zająć, to wydaje się, że jest kilka takich rzeczy, które na początku wypadało powiedzieć. W poprzednim tym cyklu było mówione też o tym, że wolność jest jedną z takich podstawowych kategorii w nauczaniu społecznym Kościoła. Nie jedynym, ale jakby bardzo ważną, tak? I teraz, jak myślimy o wolności, myślimy o władzy, to relacja między tymi dwoma rzeczywistościami wydaje się jakoś niejasna, tak? Znaczy, jak to ma być. Zwłaszcza może dzisiaj się nam to wydaje tyle niejasne, że w takim liberalnym świecie, w jakim żyjemy, jakby łatwo rozumiemy to, że wolność jest wpisana w naturę człowieka. Tak? Znaczy, to jest taka rzecz, której jest dłużej nie trzeba nam wyjaśniać. Znaczy nikomu wyjaśniać, tak? Natomiast już powiedzmy tak, chrześcijaństwo pojmuje tą wolność, to być może wyjaśnić byłoby trzeba. Ja tylko jedną rzecz chcę pokazać, że jak powiedzieć na początku, że chrześcijaństwo pojmuje tą wolność dużo głębiej i szerzej niż to świat liberalny sobie wyobraża. Znaczy, że nasza wolność w pojęciu chrześcijańskim, ja bym powiedział, że przyprawia dreszcze. Znaczy, to jest wolność wyboru wieczności. Znaczy jest, albo Pan Bóg mówi na początku Wielkiego Postu w czytaniach o tym, że kładzie przed nami życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybierajcie. Znaczy podpowiada, wybierajcie więc życie, żebyście żyli, ale jakby wybór jest po naszej stronie. Bogu dzięki jest, jakby Jego łaska nam towarzyszy. Jego miłosierdzie nas wspiera. Natomiast nasza wolność naprawdę jest pełna. I jesteśmy, bo tylko taka wolność pozwala się na prawdziwą miłość. Tak? To znaczy na podjęcie decyzji o daru z siebie dla tego, który jest dawcą życia. No jak bez wolności nie byłoby ani możliwości miłości, ani jakiejkolwiek odpowiedzialności, żadnych decyzji moralnych mogliśmy podejmować, bo no ciężko być odpowiedzialnym za coś, co jest efektem naszego wyboru. Tak? Więc o ile to jest taka dygresja, bo ciągle o tym liberalizmie chciałem powiedzieć, że o ile ta wolność dzisiaj jest dość oczywista, nawet jeżeli powiedzmy rozumiana inaczej niż myśli chrześcijańskie czasami, to dużo trudniej jest się nam dzisiaj zgodzić na to, żeby być komuś posłuszny. Znaczy, teza o tym, że wolność jest wpisana na naszą naturę, jakoś ujdzie, ale teza o tym, że władza jest również jakoś wpisana, a to jest również posłuszeństwo, no dużo trudniej na to przychodzi. Nie wiem, czy macie takie odczucie, jak o tym myślicie, ale no ale taka jakoś jednak jest trudniejsza. I teraz, co jest ciekawe, że jak patrzymy w historię myśli filozoficznej, czy myśli społecznej, jeśli politycznie, jak to nazwiemy, to zobaczymy to, że dla starożytnych ta druga kwestia była zupełnie oczywista. No, nie wiem, czy to było dokładnie na odwrót, ale na pewno było tak, że powiedzmy, jak czytam Arystotelesa, to dla niego jest zupełnie oczywiste, że człowiek jest istotą polityczną. Tak? On stawiał tezę, że człowiek jest zoon polityką. Co znaczy dla niego wprost to, że jeżeli żyje poza przestrzenią właśnie wspólnoty politycznej, to są dwie możliwości. Albo jest zwierzęciem, albo jest Bogiem. Nie? Nie ma trzeciej. Nie. Że głupi w sensie idiota to był ten, który miał prawa polityczne z nich nie korzystać. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o samą koncepcję człowieka, to jest jasne, że do bycia człowieka jest specyficzne to, że on właśnie jest częścią wspólnoty politycznej, a zatem jakby bierze udział i w posłuszeństwie władzy, i w sterylizowaniu władzy. Tak? I teraz Kościół w istotnej mierze zgadza się z tą mądrością starożytną. Tak? Znaczy nie w takim sensie, że jeden do jeden, ale zwraca uwagę na to, że władza jest nie tylko potrzebna ze względu na przetrwanie społeczności, ale że ona jest również potrzebna nam, jako niezbędny aparat wolności. I teraz, jakbyśmy spojrzeli sobie do Księgi Rodzaju, to wszystko najlepiej zacznijmy od początku, a tam jest początek, więc zacznijmy tam, to zobaczymy, że to jest jeden z podstawowych tematów pierwszego rozdziału, pierwszych trzech rozdziałów Księgi Rodzaju. Zwłaszcza trzeciego. To znaczy, człowiek stworzony na obraz epidemistwa Boga z jednej strony jest obdarzony niezwykłą godnością. Tak? To znaczy, jest niezwykła sytuacja taka, że kiedy mówimy o człowieku, to mówimy o tym, że jesteśmy jedynym stworzeniem, do którego definicji wpisany jest Pan Bóg. Czyli nie może zdefiniować człowieka
bez Pana Boga.
Bez odniesienia do tego, że jest stworzony na obraz epidemistwa Boga. Tak? Z drugiej strony, również z jego natury w konsekwencji, każda jego decyzja jest związana z koniecznością jakiegoś odniesienia się do tego, co o tym powiedziałby Pan. Tak? A zatem jakby pytanie o zgodność mojej woli z wolą Boga. I teraz tak, ta wola Boga jest przeniknięta miłością do człowieka i pragnieniem jego dobra. Znaczy powiedziałbym więcej, że tylko Bóg na pewno wie, co człowieka jest dobry. Tak? A zatem jakby nie ma jakiegoś takiego ryzyka w tym, że Pan Bóg sam coś zrobi się dobrego. Tym niemniej no jest jakiś problem posłuszeństwa, prawda?
A czy można by powiedzieć, że wtedy tak
miałbym prosić, żebyśmy pytanie zadali na koniec, bo tak to jest długi tekst, który muszę dość szybko opowiedzieć i boję się, że nie zdążę.
Dobrze.
I teraz zobaczcie, że jak Bóg umieszcza człowieka w ogrodzie Eden, aby go uprawił i doglądał, mówi Księgę Rodzaju, daje mu, notuje Księgę Rodzaju, taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Zwracam uwagę, że Pan Bóg nie daje człowiekowi sugestii, propozycji do rozważenia, rady, nie wiem, dobrego wujka, tak? Pan Bóg daje człowiekowi rozkaz. Jednocześnie, co warto odnotować, nie jest to nakaz arbitralny. Znaczy Pan Bóg nie mówi w ten sposób, nie jedz z tego drzewa. Kropka. Tak? Pan Bóg mówi, nie jedz z tego drzewa, bo jak z niego zjesz, to umrzesz. Tak? To znaczy, stworzyciel zna swoje stworzenie i zna konsekwencje jego czynów. Tak? I ostrzega przed tymi czynami, które mają złe i nieodwracalne skutki. Czyli znaczy warto notować, że Pan Bóg, no może być mając pełną władzę nad rzeczywistością, który jest stworzycielem, czuje się zobowiązany do wytłumaczenia stworzeniu swojej decyzji. To jest niezwykłe. Słuchajcie, no Bóg tłumaczy stworzeniu, dlaczego on ma czegoś nie robić. Może mógł powiedzieć, że no właściwie stworzenie powinno wiedzieć, że on jest Bogiem, więc wie, tak? A to jest jakby niezwykłe. A zatem sytuacja w raju pokazuje nam, że może istnieć rzeczywistość prawdziwej wolności, pełna wątpliwość do tego, że rodzice pierwsi w raju byli ludźmi wolnymi. To jest nieczęstwo związane się z posłuszeństwem. Więcej, to jest najciekawsze, to jest trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. W momencie, w którym człowiek neguje posłuszeństwo, no bo to jest tak przygoda z wężem, tak? O trudnym finale niestety, to propozycja jest taka. No, wąż mówi, nie. Bóg was zwodzi, tak? Sytuacja jest zupełnie inna. Jak dopiero zrobicie to, czego on wam zabrania, to wtedy zobaczycie, podacie dobre i zło, naprawdę będziecie w pełni jak Bóg, w pełni wolny, wszechmocny, tak? Czyli człowiek teoretycznie w imię wolności zrywa z posłuszeństwem, ale to skutkuje nie spodziewanym wzrostem wolności, tylko upadkiem człowieka i istotną stratą wolności. Tak? Czyli to jakby warto odnotować tę relację między posłuszeństwem i wolnością. To, co nam sugeruje, powiedzmy, Księga Rodzaju odnośnie do tego świata, w którym nam już przyszło żyć, już po upadku, To, że prawdziwa właśnie doskonała wolność może istnieć w społeczeństwie, o ile nie zagubi ona właściwego sposobu sprawowania władzy. Co więcej, pokazuje nam pewne aspekty tego sprawowania władzy, któremu się spróbuję tutaj dzisiaj przyjrzeć podczas naszego spotkania. Zanim to zrobię, jeszcze jedną uwagę wstępną. Generalnie żyjemy w świecie olbrzymiego kryzysu płacy. To znaczy, różne do niedawna jeszcze dość oczywiste uzasadnienia władzy leżą w gruzach. Tak? I to przeróżnej władzy. Rodzicielskiej, duchownej. No, kiedyś było oczywiste na przykład to, że wiek i doświadczenie są jakimś argumentem za tym, że ktoś posiada władzę. Tak? Dzisiaj wydaje się, że na odwrót. Tak? To znaczy, im ktoś młodszy, tym bardziej oblatany technicznie, tym jest bardziej pożądanym pracownikiem. Tak? W ogóle jakby odwracają się punkty widzenia. Czy wiedza to może stanowić fundament prawdopodobieństwa sprawowania władzy? To jest pytanie, bo wraz z ryzykiem nauki, tutaj ktoś powiedział, że jak jest profesorem, to jest mądrzejszy. Chciałem powiedzieć, że nic z tych rzeczy, proszę Państwa, nie ma nic do rzeczy. Profesor, jeżeli jest porządny, to powinien mieć większą wiedzę. Ewentualnie. Tak? Bo nie każdy jest porządny. Natomiast jakby mądrość jest na zupełnie innym poziomie. Tak? Znaczy, jeżeli to, jak jest rzeczywiście dobry naukowiec, to powinno iść w parze, i powinien też zwracać mądrość. Tak? Ale nie ma takiego prostego przełożenia, tak, stopień naukowego na mądrość. Niestety. Znaczy, dużo łatwiej zrobić stopień naukowy, mówiąc po prostu. Natomiast to pierwsza uwaga. A druga jest taka, że powiedzmy, jak prowadzimy się naukami społecznymi, no to ilość chucpy, która się dzieje w naukach społecznych, to jest po prostu niezwykłe. To można by książki pisać o tym, tak? To znaczy, mamy całe kierunki studiów, które z jakąkolwiek poszukaniem prawdy dawno zgubiły jakąkolwiek styczność. Tak? Nawet nie oszukują tego, że próbują to robić. W tym sensie część rad eksperckich, tak zwanych, które funkcjonuje również w życiu politycznym, no bardzo często rodzi pytanie o rzeczywiste uzasadnienie, tak? Że na ile one są rzeczywiście dobrym źródłem na podejmowanie decyzji. Tak? Mówię o tym tylko w tym sensie, że na różnych poziomach tracimy pewne fundamenty oczywiste legitymizacji władzy. Tak? I teraz, jakby co to znaczy? Znaczy, możemy to kontynuować, jakby władze rodzicielskie to samo widać, tak? Jakby gdzieś się gubi ta świadomość relacji między rodzicami i dziećmi, w takim sensie, że rodzic jest potrzebny jako rodzic, czyli ktoś, kto wyznacza również granice, tak? Kto się troszczy, a nie jako towarzysz zabaw, a to jakby się gdzieś jakby teraz z taką kultem młodości również te rzeczy zmieniają. Teraz chciałbym to zwrócić uwagę, że jakby w jakimś sensie żyjemy w takiej rzeczywistości, w której idea władzy zostaje podważona. To znaczy nie bardzo wiadomo właśnie na jakim fundamencie władzy miałaby się opierać. Co jest argumentem za tym, żeby ktoś się miał kogoś słuchać, a do tego, że każdy z nas zgodnie z tym liberalnym paradygmatem rości sobie to marzenie autonomii, tak? Ponieważ to on jest jakby w centrum i on sam nadaje sobie kierunki działania. I teraz społeczna nauka Kościoła jest tutaj bardzo taką solidną i spójną propozycją uzasadniającą właśnie sens władzy. I ona się opiera na chrześcijańskiej wizji człowieka. I może od tego byśmy zaczęli, czy jakby od tego, żeby pokazać, w jakim sensie władza jest związana z autorytetem człowieka. Przywołany fragment Księgi Rodzaju, w którym Bóg czuje, Bóg decyduje się na wytłumaczenie się ze swojej decyzji niejako, pokazuje, że chrześcijanin co do zasady powinien korzystać z rozumu. To znaczy jakby szukać, jakby rozważać przydatność i treść różnych pojęć. Dlatego trzeba sobie najpierw postawić pytanie, dlaczego potrzebujemy władzy. W Kościele możemy zadać pytanie, czy jeżeli wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi w Chrystusie, to dlaczego ktoś ma mi coś mówić, tak? Skoro wszyscy jesteśmy niejako w tym samym miejscu. Tak? I teraz Pismo Święte, można powiedzieć, też nam nie ułatwia tej refleksji nad władzą, dlatego że jak przejrzymy sobie Pismo Święte, co Pismo Święte mówi o władzce, to nie mają zbyt dobrej prasy, tak wam powiem szczerze. Tak? To znaczy, zaczyna się już fatalnie, zupełnie fatalnie się zaczyna, to znaczy jest taki moment, że po upadku pierwszych ludzi w Izraelu, potem jak tam mamy patriarchów, potem przychodzą sędziowie, tak? Ale nie ma władzy politycznej. Sędziowie mówią o sprawiedliwości jako prorocy, głos jak prorocki do ludu, ale nie ma króla. I takim sędzią jest Samuel, tak, też prorok Pana. I do niego pewnego dnia przychodzą Izraelici i mówią: dzień dobry, ale wiesz, Samuel, ty się zestarzałeś. Taka sympatyczna uwaga, no, zestarzałeś się. Twoi synowie to generalnie no, nie chodzą twoimi drogami, tak? Więc, jak to powiedział, stanął tam dla mnie króla, żeby na niej rządził, tak jak to jest gdzie indziej, tak? Samuel się nieco zirytował, nie dziwię mu się, bo pomyślał, że podważają jego władzę, no, tą prorocką. Idź do Pana Boga i mówi Pana Boga, no słyszałeś, co tu jest zrobione, tak? A co Pan Bóg mówi? Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do Ciebie, bo nie Ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. To jest dopiero tekst. Mnie odrzucają jako króla nad sobą. Czyli ustanowienie króla, pierwsza władza polityczna w Izraelu, jest przedstawione jako podważenie panowania Boga nad Izraelem. Tak? Ale jednocześnie jestem coś zagadkowego, bo jak kojarzymy inne fragmenty, momenty, kiedy Pan Bóg jest konfrontowany z niepewnością swojego ludu, tak? No to tam prorocy mają dużo do powiedzenia ludowi na ten temat. Co Pan Bóg o nich myśli, tak? I co się będzie działo w stosunku do tego, że oni robią nie to, co Pan Bóg chce.
Ale króla zamiast Boga, czyli nie imię Boga. Tak, dwie różne sprawy. Jeżeli w imię Boga, to wtedy nam jest nic, ale tak powiem.
Nie Ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą, mówi Pan. Tak? Czyli jakby ustawienie króla jest
próbą... Czyli jakby się zbuntowali przeciw Panu Bogu, tak?
Tak, tak.
Dobrze.
Zresztą tak, to czytamy w księdze Samuela. I teraz zobaczcie, co się potem dalej dzieje. Pan Bóg nie każe Samuelowi napomnieć lud. Każe mu go ostrzec. Mówi, uświadom im, co to znaczy. Czym się kończy władza polityczna? Tak? Czyli jakie będą konsekwencje? Dla Danii, które będą musieli płacić, tam, dla dzieci, które będą musiały walczyć w armii. No, musiałem to wszystko. Teraz, jeżeli będą tego dalej chcieli, proszę bardzo. Czyli zgadza się na to, żeby ustanowić króla. I co więcej, tego biednego Samuela, który przyzyskał do Pana Boga, na ten lud, co to właśnie robi, to co robi, posyła do tego, żeby to Samuel namaścił tego króla Izraela. No to jest zagadkowa sytuacja. Ja nie wiem, czy to może ksiądz będzie, nie wiem, czy taka druga sytuacja w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, gdzie, jakby można powiedzieć, czytamy, że autorytet Boga jest podważony, a Pan w jakimś sensie mówi w porządku. Tak? Niezwykle. Nie chcę tutaj całkowicie tej zagadki rozwiązać, jakieś trochę tylko będę wskazywać, ale warto to zwrócić uwagę. Znaczy, że Pan w jakimś sensie nie jest zadziwiony tym, że ludzie chcą mieć władzę, chociaż forma tej władzy, jaką proponują, w jego skromnym zdaniu nie jest zbyt udana, tak? Ale mówię, okej. Znaczy, jakby jako, że... Znaczy, tak, niech tak będzie. I teraz, powiedzmy, historia oczywiście szybko potwierdza jakby to jakby ten dystans Pana Boga do tej formy, bo mamy najpierw Saula, tak, który wskutek występu traci władzę w Izraelu, potem mamy ukochanego króla Dawida, który okazuje się w związku ze swoim pożądaniem staje się zabójcą, tak? Potem mamy króla Salomona, najmądrzejszego ze wszystkich, że na koniec składa ofiary bożkom okolicznym, tak? Czyli można powiedzieć, no super, a kończymy na Herodzie, który dywie na rzeczy samego Jezusa, nie? To jakby jest... jak czytałem w Piśmie Świętym dalej, to Jezus bardzo często oskarża sprawujących władzę, nie wiem, w świątyni, w Apokalipsie, świętego Jana, żeby oddać elementy krytyki władzy rzymskiej, tak? Czyli Biblia to na pewno jest też słowo, z którego dowiadujemy się, że władza może stać się jarzmem. Zresztą bywa często niesprawiedliwa i niebezpieczna nie tylko dla ludzi, którzy jej podlegają, ale również dla samych rządzących. Tak? Odnosimy wrażenie, że Bóg rzadko obchodzi się łagodnie z tymi, którzy sprawują władzę, albo może adekwatniej, że sprawowanie władzy nie jest najłatwiejszą drogą do świętości. Możemy mieć takie wrażenie, ale byłby ostrożny. Dlaczego? Dlatego, że jesteś niebezpiecznie wygodnego dla nas wszystkich, jak tu siedzimy, pewnie nikt z nas sprawuje władzy politycznej, żeby sobie tak pomyśleć, że ta władza to jest takie miejsce, gdzie tak człowiek łatwo upada. No, nas na szczęście tam nie. Jeżeli przyjrzymy się sytuacji proroków i kapłanów w Piśmie Świętym, to również wydaje się, że to nie jest najłatwiejsza droga do świętości. W tym sensie, że mniej więcej na jedynego prawdziwego proroka w Piśmie Świętym przypada chór rzędu połączonych chórów Filharmonii Narodowej i Opery Narodowej proroków fałszywych. Tak? Pan Pismo nie pisze nam szczegółowej historii wszystkich zawodów świata, tak? Nie wiem, obali, uczonych, no chyba, że traktować się jako uczonych w piśmie, to też to nie jest najlepsze. Ja mam Lili Józef i całą resztę uczonych, którzy się uchowali przed oskarżeniem Pana Jezusa, też to nie jest najlepsza droga. Znaczy, że dość prawdopodobne jest, że tu nie chodzi o to, że ta władza polityczna jest tą jakąś najbardziej trudną drogą do świętości, ale że po prostu, tak mówiąc między nami, nie ma takiej łatwej, fajnej drogi do świętości. Co, że Pan Jezus powiedział, jak to mówił, to wiedział, co mówi, wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka droga ta, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy nią wchodzą. Jakże ciasna i wąska jest droga wiodąca do życia. Nieliczni są ci, którzy ją znajdują. To nie było tylko polityki. I teraz wydaje się, że sprawowanie władzy jest raczej dobrą egzemplifikacją tego problemu, a jako, że władza jest na świeczniku, to wszyscy to dobrze widzimy. Tak? I teraz mówię o tym, to jest i przykre, i radosne, co teraz mówię, dlatego, że wszyscy, chciałbym to teraz Państwu powiedzieć, mamy udział w sprawowaniu władzy, tak, żeby nam co dobrze też nie było. Tak? To znaczy, jest to antropologiczna konieczność. I nawet, że może się wydawać, że w świecie ludzi sprawiedliwych, w tej bliskiej relacji z Bogiem, władza byłaby niepotrzebna, to nie jest to prawda. Znaczy już w raju mam, jakby władzę sprawuje Bóg, a człowiek sprawuje władzę do całym stworzeniu, tak? Które dostaje do dodania imion i tam uporządkowania całej rzeczywistości. Co więcej, już w raju człowiek odkrywa, że nie może żyć w pojedynkę. To jest w ogóle zaskakująca scena. Poruszająca scena, drodzy, zajrzeć do drugiej księgi, drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, to jest niesamowite. Tam jest taka sytuacja, że Pan Bóg wszystko stworzył. Więc mamy te drzewa, zwierzęta, brają ptaki, niebo ma. Bardzo dziękuję. To jest ta pełnoznaczność. I w ogóle jest urocza. Jest już ten człowiek w tym ogrodzie, w środeczku, no, w centrum ogrodu. W ogóle jest pięknie. I nagle Pan Bóg mówi słowa. Drugi rozdział, 18 werset. Nie jest dobrze. No nie, jak anioły zareagowały na ten tekst, że nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Dlaczego nie jest dobrze? Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynił mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Przecież w tym doskonałym raju jeden doskonały człowiek, jeszcze przed grzechem, doskonale sobie radził. Tak? Pan Bóg stwierdza, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, bo jest sam. I człowiek jakby nie jest sobą jako jednostka, jak twierdzi liberalizm dzisiejszy, no część liberalizmu, trzeba powiedzieć, że był nie cały liberalizm, część liberalizmu. Ale jest sobą w relacji. I wydaje mi się, że to jest najgłębsza przyczyna, dla którego Pan Bóg podszedł z taką takim zrozumieniem do prośby Izraelitów. To znaczy, ma świadomość tego, że władza jest nam konieczna do siebie, które jesteśmy bytami społecznymi. Święty Tomasz zauważa w takim małym dziełku De Regne, jakby ktoś chciał, to jest taka bardzo króciutka książeczka, która wykłada zręby Tomaszowego myślenia o polityce, pisze w ten sposób. Gdyby człowiek, tak jak liczne zwierzęta, żył w pojedynkę, nie potrzebowałby żadnego innego kierowania, lecz każdy sam dla siebie byłby król. Poddany najwyższemu królowi Bogu, jako że sam kierowałby sobą w swoich czynach dzięki światłu rozumu danemu mu przez Boga. Jeśli jednak naturalne dla człowieka jest żyć w licznej gromadzie, wobec tego wszyscy potrzebują jakiegoś kierowania całością. Każdy bowiem z licznych ludzi zabiega o to, co jemu odpowiada. Całość rozproszyła się by więc na cząstki, gdyby zabrakło tego, do kogo należy troskowego całości. Podobnie jak ciało człowieka lub jakiegoś zwierzęcia uległoby rozpadowi, gdyby nie było w nim ogólnej siły przewodniej zmierzającej ku dobru wspólnemu wszystkich członków. Mówi o tym Salomon, gdzie nie ma rządcy, nawet się rozprasza. W tym sensie jakby poszukiwanie Izraelitów jakiegoś władcy miało swoją rację. Pan był jej świadomy, tak? I pomimo, że no właśnie, ta rozmowa była bardzo trudna, to ostatecznie nie odrzucił narodu wybranego i obok władcy ciągle funkcjonował prorok, tak? Ale władza została ustanowiona. I to jest pierwsze przystąpienie antropologiczne, no, nasz byt społeczny, to, kim jesteśmy jako stworzeni przez Boga. I druga sprawa, która też warto o niej pamiętać, ona jest związana z... znaczy on jej też w ogóle nie uwzględnia myśl liberalna. To jest kwestia tego, że jako ludzie się rozwijamy. Że nikt z nas nie będzie się ukształtowany. Dzieciństwo to czas, w którym jakby jesteśmy w sposób konieczny, jakby zmuszeni do tego, żeby korzystać z towarzyszenia i wsparcia rodziców. I także Jezus, tak, był poddany Maryi, był poddany Józefowi. I nawet Bóg, jako człowiek, musiał się uczyć pracy cieśni, rabina. I teraz jakby to też pokazuje, że jakby bez innych byśmy sobie nie poradzili. Tak? Co więcej, jak jesteśmy dojrzali, też widzimy, że są takie sytuacje, że bez innych byśmy sobie po prostu nie poradzili. Tak? Mówię o tej kwestii dzieci, dlatego że kiedyś Leszek Kołakowski zadał takie pytanie, to taki esej napisał, gdzie jest miejsce dzieci w demokracji liberalnej? To jest bardzo poważne pytanie, bo ta antropologia nie daje odpowiedzi. Tak? Natomiast właśnie to, że jesteśmy, jakby potrzebujemy wsparcia w różnych sytuacjach i w przyczynach naszego życia i to, że z natury sobie jesteśmy bytami społecznymi, sprawia, że również władza jest koniecznością antropologiczną. Tak? Jakby jest koniecznością związaną z tym po prostu, kim jesteśmy, jest nas wpisane. A zatem problem nie tkwi we władzy, bo tej potrzebujemy z naszej natury i jest nas wpisana i zdolność do posłuszeństwa, i zdolność do kierowania innymi, ale w charakterze czy w formie władzy, a przede wszystkim w jej cenie. I tutaj drugi punkt nam się otwiera, czyli jakby po co jest władza. To, co już jakoś próbowałem powiedzieć, ufam, że jakby daje uzasadnienie, dlaczego w Kościele katolickim, w katechizmie czytamy następujące słowa. Każda wspólnota ludzka potrzebuje władzy, by nią rządziła. Ma ona swoją podstawę w naturze ludzkiej i jest konieczna dla jedności państwa. Władzą katechizm nazywa, za świętym Tomaszem, upoważnienie, na mocy którego osoby lub instytucje dają prawa i wydają polecenia ludziom oraz oczekują z ich strony posłuszeństwa. Jak odróżnić władzę w rozumieniu chrześcijańskim od tej, która występuje w świecie i opiera się na dominacji? Kieruje jednak, wskazuje nam katechizm, kiedy po wspomnianych już fragmentach zaznacza coś takiego. Rolą władzy jest zapewnienie, na ile to możliwe, dobra wspólnego społeczności. To jest 1898 paragraf katechizmu Kościoła katolickiego. 898. Dobro człowieka... każdego, całego człowieka i wszystkich ludzi, to zasadniczy cel prawowitej władzy. Kwestie te już miałem przyjemność z częścią z Państwa omawiać w poprzednim semestrze, więc będę i teraz do niej powracać. Teraz chciałbym to zwrócić uwagę na trzy aspekty. Każdego, całego i wszystkich ludzi. Może najłatwiej to zrozumieć w kontekście władzy rodzicielskiej. Tak? Jeżeli mamy dzieci, to zależy nam na dobru każdego dzieci, które mamy szczęście wychowywać, a zarazem zależy na dobru ich wszystkich razem. Tak? Jednocześnie zależy nam nie tylko na tym, na przykład, żeby no nie wiem, miały wygodne życie, tak? Ale zależy również na tym, żeby były zbawione, żeby jakby żyły w wiecznej szczęśliwości. Tak? Czyli jakby nie tylko jakiś aspekt ich dobra nas interesuje, ale cały człowiek. Tak? I teraz ten przykład dzieci, jakby dzieci jest tyle wygodne, że w dzieciństwie szczególnie potrzebujemy opieki, tak? Czyli potrzebujemy też władzy, która oddala niebezpieczeństwa, wskazuje kierunek, wspiera w nauce. Ale zobaczcie, że to odniesienie do dziecka jest też jakby aktualne też dalej, już mówiłem, i że Pan Bóg jakoś tak też mówi o naszej relacji do Niego. To znaczy, kiedy Jezus uczy nas z modlitwy, poleca mówić Ojcze Nasz, a nie na przykład Wasza Wysokość. Tak? Znaczy, że mówi coś o relacji i władzy Boga względem nas, tak? Przez relację dziecka z Ojcem. Pomimo tego, że za chwilę mówimy przyjdź Królestwo Twoje, tak? Czyli Ojcze Nasz, ale przyjdź Królestwo Twoje. Tak? Czyli Wasza Wysokość, gdyby miał być tak spójny, semantycznie, to jeżeli na chwilę skrócę, to Wasza Wysokość na początku bardzo dobrze pozowała. Tak? Ale nie chodzi o spójność semantyczną, ale spójność sensu. Tak? Teraz to, co ważnego mówi o Królestwie Ojca, który jest dobry, a zatem którego władza ze swojej natury przyczynia się do wzrostu dziecka. I tu, słuchajcie, jest pierwszy ważny punkt dla naszego przeżywania władzy. Jeżeli ona ma naśladować nieporadnie, ale jednak jakoś władzę Boga, to jest władzą ukierunkowaną na dobro drugiego człowieka. Jeżeli tak przyczynia naszą władzę, to stajemy się podobni do Boga. Znaczy, w świecie, w którym żyjemy, gdzie panuje grzech, ale i potrzeba spełnienia, możemy stawać się na obraz podobieństwa Boga również dzięki sprawowaniu władzy, które pozwala nam i innym służyć wspólnemu dobru, to znaczy stawać takie warunki, aby każdy z nas i wszyscy razem, żebyśmy mogli wesprzeć w świętości. Czyli władza jest sprawiedliwa, kiedy kieruje się miłością, albo jest podobna do władzy Bożej. Im bardziej mężczyzna i kobieta żyją na podobieństwo Boga, tym bardziej mogą sprawować prawidłową władzę, niezależnie od tego, gdzie ją sprawują. W rodzinie, pracy, wspólnocie mieszkaniowej, w państwie. Warto przypomnieć, do tego wątku nie będę już szerzej wracał, o tym mówiłem poprzednio, że również związane jest to z modlitwą. To znaczy, że jeżeli mamy być na podobieństwo Boga, to musimy być z Nim w relacji. Potrzebujemy czasu ciszy, byśmy byli w stanie dostrzec w naszym życiu to dobro, o które mamy zabiegać w ramach naszej władzy. Tak? Nasza wspólnota ma taką zasadę, że każdy zaangażowany człowiek wspólnoty powinien przeznaczać co najmniej pół godziny na adorację naszą modlitwę w ciszy każdego dnia. Przyznam wam, to nie mówcie szerzej, ale to nie jest tak, że wszystko działa jak zegar w relacjach wspólnotowych. Staram się, co by było, gdybyśmy się nie modli tak pół godziny dziennie. Ale jakby mówiąc bardziej serio, chodzi o to, że znaczy, jeżeli mamy jakby próbować sprawować naszą władzę w tych różnych miejscach, gdzie ją sprawujemy, bez Pana Boga, to musimy być z nim w relacji. Tak? Reasumując, to chrześcijańskie rozumienie władzy sprawiedliwej i prawowitej, opartej na Bogu, można wyrazić w takiej formule: władza jest dana od Boga dla dobra innych. Czyli ten, który sprawuje władzę, jest jakby jej pośrednikiem. Pierwsza rzecz jest to właśnie, że jest dana od Boga. Że to On jest źródłem wszelkiej władzy. Tak? Święty Paweł to pisze wprost. Wszelka władza pochodzi od Boga. Tak? I teraz pierwsze pytanie jest takie, czy sprawujemy władzę, jakby mam doświadczenie sprawowania władzy w imieniu Pana Boga, i to, że jakby nasze słowa, gesty trzymają w nim swoje źródło. Jezus także trzymał władzę swojego Ojca, mówi w ten sposób, ja sam z siebie nic uczynić nie mogę, tak jak słyszę, sądzę, sąd mój jest sprawiedliwy, nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. I to jest to pytanie, jak to jest postawienie władzy, czy ją wolę realizuję? Czy władza jest realizacja mojej woli? Tak? Na przykład jako rodzic mam świetny plan do tego dziecka. Ja już się widzę, naprawdę, bo chciałem być baseballistą, prawda? Nigdy mi nie wyszło. Ale moja córka, to czemu nie? Niech poszaleje dziewczyna. Teraz nie siedzę na tym przez najbliższe 7 lat. 5 razy w tygodniu. No. I życie jak malowane, tak? Znaczy, też jest tak, że jakby szukam tego, co dla tej osoby jest dobre. Tak? Znaczy jakby słuchając się brzmią, tak? A zatem jakby władza dana od Boga nie polega na dominacji, ale na autorytecie, który bierze się z tego, że kierujemy się działaniem ku dobru innych. I teraz zobaczcie, że jeżeli tak przyjmę władzę, to ona jakby musi się kierować, musi pochodzić od Boga, bo tylko Bóg jest dobry. Tak? Więc jeżeli jakby szukamy w tej władzy dobra, centralny, żyjemy w jego horyzoncie. Tak? I zobaczcie, że w ten sposób władza opiera się na bardzo mocnym i głębokim fundamencie, który skłania z jednej strony wielkiej pokory podczas jej sprawowania. I zmusza do postawienia pytania, czy mam świadomość, że władza została mi powierzona. Że to nie jest moje, że jest mi powierzona. I że każdy jakby może być powołany do jej sprawowania w różny sposób. Przez dar działania, przemawiania, głoszenia, rady, wsparcia. Że jakby wszyscy z czymś wezwani jakoś do władzy w taki czy inny sposób. I pytanie tylko takie, czy się da to przyjąć. To jest pokorą. Tak jest, tak? Jakby są takie momenty, kiedy gdzieś ktoś będzie nam posłuszny w takiej sprawie, tak? Nie zawsze w takim układzie hierarchicznym, zawsze podwładnym, tak? Chcemy, może być tak, że jest w jakiejś sytuacji, że potrzebuje naszej rady, tak? Pytanie, co nam kieruje, w jakiej sytuacji jesteśmy.
A czy można by powiedzieć w takim razie, że skoro Pan Bóg był dla nas w raju, jako Pan Jezus pokazując nam tą samą drogę, czyli jakby wrócił z powrotem do tego, co było w raju? Można by tak paralelować?
A możemy to pytanie na koniec zostawić, dobrze? To ja ten wniosek jedno odpowiedź. Dobrze? I drugi aspekt jest taki, że władza jest dla dobra innych. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie dbamy o to, żeby ludzie dzięki temu, o co ich prosimy, czy co im nakazujemy, mogli wzrastać. Tak? Czyli z jednej strony chodzi o przyczynienie się zapewnienia jednakowej godności wszystkim ludziom. Przykładowo, nie wiem, jakiś menedżer zespołu, który jakby powinien wspierać osoby, które są w tym zespole, a nie tylko od nich wymagać czegoś. Pamiętam, taka osobista wstawka będzie, przepraszam, ale przez parę lat, ufam, że Pan to jakoś wybaczy, byłem odpowiedzialny za wspólnotę Manuel i pamiętam, że jedną z rzeczy, której jakby od samego początku jakoś nas uczulano, to jest to, że propozycje służb, które składamy braciom i siostrom, muszą prowadzić do ich uświęcenia. I że to jest pierwsza sprawa w podziale służb. Czyli jakby efekt działania całej wspólnoty na końcu jest niejako wtórny, jest funkcją tej pierwszej troski. Tak? I teraz wydaje mi się, że to nauczanie jest bardzo trafne. Znaczy w takim sensie, że władza jakby ma naśladować ojcowską opiekę Boga i nie szuka własnej chwały, jakby satysfakcji z bycia ważnym, a dobra. I wtedy może być służbą. To Pan Jezus mówi, że nie.